Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj ruszamy z nową serią, którą roboczo nazwałam Kontynenty i chyba już tak zostanie, bo lepszego pomysłu na razie nie mam. I chciałabym tą serią przedstawić Wam top morderców, czyli osoby, które dokonały największej liczby morderstw z różnych kontynentów i oddzielnie z Rosji. Mam taką możliwość dzięki ciężkiej pracy Gosi i Janka, którzy zebrali te wszystkie informacje do kupy i postanowili zrobić dla mnie taki ranking. Ponieważ naprawdę przyłożyli się do tej pracy i stworzyli ogromny ranking, postanowiłam, że po każdym odcinku umieszczę Wam zestawienie na grupie w kategorii moduły i tam będziecie widzieli wszystkie te osoby, o których dzisiaj napomknę i tak naprawdę więcej, dlatego że w zależności od listy jest to czasami 20 albo 30 nazwisk. Moja koncepcja jest taka, że w każdym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o pierwszych trzech osobach z tej listy, przybliżyć trochę temat i zobaczyć generalnie, jakie są różnice między tymi kontynentami. I zaczynamy od tego, o którym wiedziałam najmniej tak naprawdę, o którym musiałam się dowiedzieć najwięcej i który gdzieś wywołał moje największe zdziwienie, bo dzisiaj chciałabym Wam przedstawić najokrutniejszych morderców z Afryki. I nauczona doświadczeniem innych twórców, od razu chciałam zaznaczyć, że nie będę akceptowała żadnych komentarzy, które miałyby na celu obrazić kogoś, zwłaszcza ze względu na narodowość. Więc mam nadzieję, że to uszanujecie. Na koniec bardzo dziękuję Gosi i Jankowi za ich pracę oraz Tomiemu, który podrzucił mi różne ciekawe informacje, z których także skorzystałam w tym odcinku. Dziękuję także za Wasze ogromne wsparcie przy moim ostatnim filmie, właściwie takim mini vlogu i cieszę się, że tak entuzjastycznie ogólnie do niego podeszliście. Na pewno dodało mi to sporo energii do działania, a przy okazji cieszę się, że poznaliście moje kulisy pracy, choć wiem, że jest jeszcze parę kwestii, które Was interesuje, więc myślę, że jakoś to może rozwinę w przyszłości. I na sam koniec chciałam Was jeszcze zaprosić na live'a, który będzie dzisiaj wieczorem, czyli w środę, 22 kwietnia, aby uczcić te 20 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że się widzimy albo na żywo, albo później, już po odtworzeniu, gdy będzie zapisany. No dobra, to tyle słowem wstępu. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że wysłuchaliście ten wstęp i teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Afryka to drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi, a jednak sprawy z tego zakątka są chyba poruszane najrzadziej, jeżeli chodzi o tematykę true crime. I dlatego postanowiłam, że tę serię zacznę właśnie od niej, bo właściwie nic o niej nie wiedziałam pod tym względem i pomyślałam, że fajnie będzie zgłębić ten temat. Mam nadzieję, że i Wy po tym odcinku zafascynujecie się trochę i tym kontynentem. Choć nie ukrywam, że ilość informacji oczywiście jest bardzo ograniczona, to jednak starałam się zrobić co w mojej mocy, aby w miarę ten temat Wam ciekawie przedstawić. W kilku krajach Afryki wciąż trwają wojny domowe i innego rodzaju konflikty zbrojne. Najgroźniejszymi punktami zapalnymi wciąż pozostają Darfur w Sudanie, Sudan Południowy, wschodnia część Demokratycznej Republiki Konga, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Somalia, północna część Nigerii i Libia. Ale wszelkiego rodzaju zabójstwa nie wynikają tylko z tego, że toczą się tam wojny domowe, ale jak się okazuje, Afryka ma także swoich seryjnych morderców, o których dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. Swoją opowieść zacznę od tyłu i zaczniemy od mordercy, który w rankingu uplasował się na trzecim miejscu, czyli zabił 28 osób, ale podejrzewa się go o zabójstwo 45. A mowa o Davidzie Tabu Simelane, który został uznanym seryjnym mordercą w Swazji i skazanym na śmierć za swoje zabójstwa. David urodził się w 1956 roku i dosyć szybko opuścił szkołę, chociaż jego wujek próbował mu umożliwiać uczęszczenie do szkoły średniej, to jednak postanowił wybrać inną drogę. Nie za wiele jest informacji o jego dzieciństwie, dlatego opowieść, którą przedstawię wam o nim, będę opierała głównie na procesie sądowym. Po tym, jak pożegnał się ze szkołą, postanowił okradać i gwałcić kobiety. Został złapany i skazany na 6 lat więzienia. Gdy został zwolniony w 1998 roku, postanowił szukać zemsty. W związku z tym rozpocząć serię morderstw. Daty dokonywanych przez niego zabójstw szacuje się na koniec lat 90. i początek XXI wieku, kiedy to policja aresztowała go i postawiła przed sądem. Jeżeli chodzi o jego postępowanie ze swoimi ofiarami, to przeważnie wyglądało to tak, że kazał kobietom podążać za nim do lasu, następnie przywiązywał je do drzewa i gwałcił. Gdy już się zadowolił, dźgał je lub dusił gołymi rękoma, zwłaszcza jeśli się zbyt mocno opierały. W przypadku kilku z nich zdarzyło mu się odciąć im głowę zarówno przed śmiercią, jak i po niej. Bardzo często je także okradał, a następnie za pomocą tego majątku brał udział w grach hazardowych. Jeżeli chodzi o jego ofiary, o dobór tych ofiar, to nie miał żadnych zahamowań i wśród nich było kilka kobiet w ciąży. Jego postępowanie wyszło na jaw, gdy pewnego dnia pasterze poszukujący uciekającej krowy odkryli część ciała w lesie u stóp pulp w Malkers i powiadomili władze, które wkrótce zwróciły się do 6 południowoafrykańskich ekspertów kryminalistycznych o pomoc administracyjną. Dzięki temu udało się dotrzeć do Simelane i aresztować go w kwietniu 2001 roku. Postanowił współpracować z policją i sam zaprowadził ich do kolejnych grobów swoich ofiar, w których znaleziono 45 ciał. Wśród nich odnotowano 4 dzieci. Z powodu bardzo zaawansowanego rozkładu ostatecznie został oskarżony o 34 morderstwa, a skazany za 28. Doniesienia z 2 kwietnia 2011 roku mówią o tym, że po tym jak mężczyzna został uznany za winnego zabicia 28 kobiet, został skazany na śmierć. Przed wydaniem tego wyroku sędzia stwierdził, że wybór tego wyroku był dla niego najtrudniejszym zadaniem, z jakim musiał się zmierzyć. Proces trwał wiele lat i sędzia stwierdził, że przez te lata zapoznał się z faktami i nigdy wcześniej nie słyszał o liczbie tylu przypadków morderstw, a zatem przez to, że były też one popełniane z premedytacją, nie widzi innego wyjścia jak skazanie go na śmierć. Sędzia dodał także, że to, co jest dla niego nie do przyjęcia, to zemsta na kobietach i ta nienawiść, która się koncentrowała nie tylko na tych jego ofiarach, ale także na niewinnych niemowlętach. Nie mógł także przeoczyć tego całego okrucieństwa, jakie David popełnił wobec bezbronnych kobiet. Dla niego mężczyzna już nigdy nie powinien opuścić więzienia. W swojej mowie dodał jeszcze, że na koniec miał tylko 2 opcje. Z jednej strony rozważał 700 lat za te 28 morderstw, z drugiej karę śmierci. W efekcie powołał się na postępowanie karne z 1938 roku, według którego powinien wydać wyrok śmierci. Kluczowym świadkiem w tym procesie był detektyw Solomon Mavuso i dzięki jego dowodom tak naprawdę doszło do wyroku skazującego. Sędzia podkreślił, że to właśnie dzięki jego pracy i tego, jak bardzo szczegółowo do niej podszedł, jak opisał wszelkiego rodzaju zebrane dowody i doprowadził także do odnalezienia rzeczy, które należały do ofiar, można było mieć podstawę do wydania takiego wyroku. Jego zdaniem dowody były na tyle obszerne i szczegółowe, że nie było żadnych wątpliwości. I choć ustalenie motywu zbrodni morderstwa nie ma w prawie afrykańskim tak istotnego znaczenia jak w amerykańskim orzecznictwie, to jednak również i w tym wypadku chciano zrozumieć, dlaczego mężczyzna był tak okrutny. Simelane twierdził, że była to zemsta za to, że został uwięziony za gwałt, którego nigdy nie popełnił. Przyznał, że okradł tamtą kobietę, ale że nigdy nie dopuścił się do gwałtu. A w związku z tym, że został niesłusznie skazany, postanowił zemścić się na innych kobietach. David w trakcie procesu próbował powołać się na to, że to policjanci kazali mu się przyznać do 28 morderstw, że on czuł, że to było pod przymusem i jego zeznania zostały sfałszowane. Dodał także, że ten detektyw, o którym wcześniej wspomniał sędzia, powiedział mu, że jeśli nie przyzna się do zabicia tych zaginionych osób, to tak naprawdę zostanie uduszony przez policję na polecenie sędziego. Nie można tego było jednak do końca skonfrontować, dlatego że jeden ze starszych inspektorów, który brał udział w tej sprawie, zginął w wypadku samochodowym w trakcie procesu. Ale wszyscy świadkowie deklarowali, że postawa inspektora była zawsze jak najbardziej poprawna, była osobą opanowaną, dokładną i nie było opcji, aby jego dowody miały być fałszywe. Zasłynął jako policjant, który wykazywał się niezwykłą zdolnością do logicznego myślenia, chronologii i systematycznego składania zeznań w jedną całość. Nigdy też nie wykazywał, aby tracił cierpliwość, pokazywał jakąś irytację, arogancję. Zawsze wypełniał swoją służbę z należytą starannością. Tak naprawdę atak tych policjantów, którzy zajmowali się sprawą Davida, był jedynym pomysłem obrońcy na to, jak go obronić. Dlatego ta sprawa ciągnęła się tyle lat, bo ciągle były podważane ich zeznania. Ale mimo tego, że obaj byli ciągle wrzuceni w taką pułapkę, cały czas próbowano złapać ich na jakieś nieścisłości, to ani razu się nie dali, cały czas byli uprzejmi, cierpliwi i konsekwentni. Sprawiali trwałe wrażenie, że do pracy przyłożyli się porządnie, a dowody, które przedstawili, są autentyczne. Ale niestety wraz z upływem czasu stan zdrowia jednego z policjantów, tego inspektora, musiał poddawać się regularnej dializie nerek w szpitalu i pomimo tego cały czas przychodził do sądu, aż potem niestety stracił życie w wypadku samochodowym. Łącznie podczas procesu przesłuchano 83 świadków. W międzyczasie David zmienił też adwokata, ale to, co najbardziej uwierało sędziego, jeżeli chodzi o postawę mężczyzny, to to, że nigdy nie okazał skruchy. Ani razu nie pokazał, że ma wyrzuty sumienia, nie przeprosił przyjaciół i rodzin ofiar zamordowanych. Zachowywał się tak, jakby mu było wszystko jedno. Sędzia na tej podstawie wyciągnął wniosek, że mężczyzna prawdopodobnie tak się zachowuje, dlatego że jego zbrodnie były z góry zaplanowane. A to, jak się denerwował, gdy został niesłusznie oskarżony o gwałt, pokazywało mu, że jednak ma jakieś emocje. Jednak nie można go było sądzić za to, że nie ma wyrzutów sumienia, nie można go było zmusić też do przepraszania. Można było jednak stwierdzić, że nie ma żadnych okoliczności łagodzących i sam oskarżony też nie robi nic, aby one się pojawiły. Prokurator z kolei twierdził, że o ile motyw zemsty w przypadku kobiet jest jako tak logiczny, to fakt, że zabijał dzieci, absolutnie już taki nie jest i że mają do czynienia z naprawdę okrutnym człowiekiem. Dla sędziego też była to o tyle prosta decyzja, że wiedział, iż nie może pozwolić takiemu człowiekowi żyć dalej w społeczeństwie. Co więcej, nastrój społeczeństwa wydawał się być jednoznacznie sugerujący. Wszyscy chcieli świętować skazanie Davida na karę śmierci i też przy tym wyroku sąd poprosił o to, aby tego świętowania jednak nie było. Aby przedstawić wam, jak mniej więcej wyglądało wtedy podejście ludzi do sprawy Davida, to znalazłam taką wypowiedź Kata Swazi. Jest to już emerytowany kat i powiedział, że gdyby nie jego zaawansowany wiek, to na pewno byłby gotów zawiesić seryjnego mordercę, gdyby został do tego wezwany. Myślę, że na swój sposób było to naprawdę też takie wyjątkowe wydarzenie, dlatego że do tej pory nigdy nie było takiego przypadku w historii tego kraju. Mężczyzna dodał jeszcze, że ostatni raz do czynienia z powieszeniem mieli na początku lat 80., chociaż kara śmierci jest zapisana w konstytucji. A ostatnią osobą, która została powieszona, była Filipa Mduli, która zabiła córkę swojej służącej, aby wydobyć jej części ciała do celów rytualnych. A na koniec znalazłam jeszcze kilka ciekawostek odnośnie samego procesu, które chciałabym wam przytoczyć. Pierwszego dnia procesu obrońca Davida wnioskował o odwołanie 8 świadków i to się stało. Gdy David przemówił po raz pierwszy na sali sądowej, twierdził, że tak naprawdę nigdy nikogo nie zabił. Gdy prokurator opowiadał w sądzie o morderstwie Zanelle Twala, która była wtedy w ciąży, gdy David ją mordował, płakał. Okazało się, że mężczyzna korzystał z 5 nazwisk. Simelane, Langa, Yende, Gwebu i Twala. Za pośrednictwem swojego adwokata poinformował sąd, że z 34 pytań, które zostały mu zadane, odpowie tylko na 5. Jego proces był i jednym z najdłuższych w Afryce. Podczas jednej z rozpraw David zaskoczył sędziego i zwrócił się do niego po angielsku. Powiedział wtedy, że nie ma żadnego komentarza. A powiedział to w kontekście, gdy dowiedział się, że jeden ze świadków widział go z jego szwagrem i jego teściem. Mężczyzna miał więcej niż jedną dziewczynę, a wśród nich były Woszo, Zanelle i Gugu. Według własnego uznania twierdził, że był piłkarzem i wiele osób poznał właśnie podczas meczów piłki nożnej. I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat Davida. Być może gdybym poszukała w ojczystym języku, byłoby ich więcej, natomiast operowałam głównie angielskim i tak naprawdę w tych rankingach też nie chciałabym się mega rozgadywać, a dać wam taki mniej więcej pogląd, jak to wyglądało. Przyznam szczerze, że kolejne dwie sprawy, które wam za chwilę opowiem, chyba bardziej mną wstrząsnęły i też jest to dla mnie taki zupełnie nowy rodzaj spraw. Tym razem przeniesiemy się do Egiptu i omówimy sprawę Ramadana Abdela Reima Mansura, o ile dobrze przeczytałam, który został skazany za 32 morderstwa i tyle też mu się przypisuje. Ramadan dopuścił się zabójstwa dzieci, łącznie 32, w ciągu 7 lat i różnych lokalizacjach w Egipcie, w tym w Kairze, Aleksandrii i Beni Suef. Jego ofiary miały od 10 do 14 lat i w większości byli to chłopcy. Mężczyzna został aresztowany w 2006 roku i wraz z 6 wspólnikami skazany na karę śmierci. Ramadan pochodził z egipskiego gubernatorstwa Grabia Mansur. Tam też został aresztowany za morderstwo i gwałt. Ofiarami byli niestety najczęściej uciekinierzy, tak zwane dzieci ulicy, które nie miały nikogo, kto mógłby zgłosić ich zaginięcie. Mężczyzna popełniał przestępstwa w całym kraju i unikał uwagi policji przez ponad 7 lat. Jeżeli chodzi o jego dzieciństwo, to również było nie za przyjemne. Sam był odpowiedzialny za utrzymanie swojej rodziny i jako 12-latek rozpoczął pracę w stołówce na dworcu kolejowym w Kairze. Panował tam wtedy lokalny bandyta nazywany Al-Turbini, który zastraszał młodego Ramadana, a który wpłynął na późniejszą działalność mężczyzny, bo ten skorzystał z jego pseudonimu. Al-Turbini często bił Mansura i kradł jego pieniądze, aż w końcu jego zastraszanie przybrało jeszcze groźniejszy obrót, dlatego że nastoletni wtedy Ramadan został przez niego zgwałcony, po czym wyrzucony z jadącego pociągu. To wydarzenie bardzo wpłynęło na jego psychikę i późniejsze jego postępowanie z jego ofiarami było niemal identyczne. Upadek z pędzącego pociągu spowodował poważne obrażenia i trwałe uszkodzenie prawego oka. W efekcie chłopiec był hospitalizowany przez miesiąc. Wkrótce potem Mansur postanowił opuścić swój dom i wyruszyć na północ od Kairu, a następnie dołączyć do gangu ulicznego. Właśnie przywódcy gangu nauczyli go umiejętności przetrwania, rzekomo raniąc go brzytwą, gdy ten popełniał jakieś błędy. To właśnie wtedy nauczył się metody, że ci, którzy w jakiś sposób mu sprawili przykrość, jakoś go zranili, byli następnie przez niego gwałceni i mordowani. Jedną z jego pierwszych ofiar był 12-letni chłopiec Ahmed Nagui, który również był członkiem tego samego gangu. Gdy pewnego dnia Mansur próbował go zgwałcić, Nagui zgłosił go na policję. efekcie Mansur został aresztowany, to sprawiło, że zamordował Nagui w odwecie, jeszcze go wcześniej ponownie gwałcąc. Jego modus operandi był prosty i skuteczny. Al-Turbini i jego wspólnicy zwabiali dzieci ulicy w okolicach pociągu. Następnie gwałcili je i torturowali, często przy pomocy brzytwy. Następnie albo wyrzucali ich z pociągu, albo ledwie żywych wrzucali na tory pod nadjeżdżający pociąg, który miażdżył ich ciała. Twierdził także, że czasami wrzucał ciała do Nilu, albo zakopywał dzieci żywcem. Mansur często podróżował pociągiem między Kairem a Aleksandrią. Tę drugą bardzo sobie upodobał, bo czuł się tam bezpieczny, gdyż było tam dużo mniej policjantów. To właśnie tam upodobał sobie dokonywanie przestępstw na dachu pociągu, a następnie, gdy w 2006 roku jego przestępstwa wyszły na jaw, otrzymał przydomek Al-Turbini, co oznacza pociąg ekspresowy. Koniec jego działalności nastąpił po tym, jak policja odkryła ciała trójki dzieci porzuconych wokół torów kolejowych na początku 2006 roku. To właśnie to doprowadziło do aresztowania jego i jego dwóch wspólników, którzy właściwie sami się przyznali i ostatecznie powiedzieli, kto był ich przywódcą. Brat Mansura był zszokowany, wstrząśnięty, że jego cichy, spokojny brat mógł popełniać tak okropne zbrodnie. Również sąsiedzi byli w szoku, gdyż w ich oczach Mansur był zawsze kochany i bardzo sympatyczny. Był też przez nich postrzegany jako powolny mentalnie, jak go określali. Wychodziło na to, że potrafił przyjmować różne role w swoim życiu, co zostało potem określone jako znak rozpoznawczy prawdziwego psychopaty. Właściwie wiele rzeczy różni się w tej sprawie. Między innymi to, że podczas dochodzenia znaleziono tylko 15 ciał, choć mężczyźni przyznali się do 32 ofiar, ale obiecali, że poinformują o lokalizacji pozostałych 17 ciał. Nie było to łatwe zadanie, dlatego że zostały one odnalezione w 8 miastach w Egipcie. Co ciekawe, ludzie w jego rodzinnym mieście w Tancie, a właściwie potem i w całym Egipcie, być może z szoku, być może z bezdusznego zainteresowania życiem dzieci ulicy, zaczęli używać pseudonimu Ramadana i korzystać z niego właściwie, tworząc znaki sklepowe, na samochodach naklejali, a niektórzy nawet nazywali kanapki jego pseudonimem. Po aresztowaniu Mansur podobno miał powiedzieć prokuratorom, że jest opętany przez kobietę Gina, która nakazała mu popełniać te zbrodnie. Niektórzy twierdzili, że to właśnie jest kolejna osobliwość tego przypadku i być może oznaka stanu psychicznego Mansura, a także jego homofobii. Zadziwiające było to, że choć mężczyzna powiedział, iż ta żeńska postać Gina go opętała i zmuszała do gwałtu i zabicia tych chłopców, to dodał też, że właściwie to mu się to podobało. Wkrótce potem ta obsesja na jego punkcie mieszkańców, nie wiem jak to inaczej nazwać, rozkwitła i jedna z bardziej rozpowszechnionych egipskich gazet poinformowała, że niektóre produkty naprawdę zostały nazwane Al-Turbini. Kilka restauracji w rodzinnym mieście Mansura zaczęło sprzedawać tak zwaną kanapkę Al-Turbini, która była podobno bardzo popularna wśród młodych mieszkańców miasta, w którym wychował się Mansur. Kupcy owiec nadali nazwę Al-Turbini wielkiemu jagnięciu, który kosztował ponad 2000 funtów egipskich, a niektórzy kierowcy nazywali swoje pojazdy Al-Turbini, aby przyciągnąć innych kierowców. Więc właściwie to, co wcześniej wam powiedziałam, znalazło potwierdzenie i jest to bardzo przerażające, że mężczyzna, który dokonał tak okrutnych zbrodni, zaczął być na swój sposób uznawany w społeczeństwie, nie wiem jak to nazwać. Ale powiem wam, że to właśnie ta sprawa bardzo mnie przeraziła. Jak tylko zobaczyłam jego zdjęcie, to poczułam bardzo takie nieprzyjemne wrażenie w ciele, niewytłumaczalne, coś w rodzaju intuicji. I chyba nie tylko ja tak pomyślałam, bo natrafiłam na taki cytat autora i dziennikarza Johna R. Bradley'a, który skomentował w swojej książce, że ta reakcja graniczy z niezrozumiałym, ale wyraźnie wskazuje na to, że coś poszło bardzo źle ze współczesnym społeczeństwem egipskim. I faktycznie jest to bardzo dziwne, bo znak Mansura, ta jego pamięć o nim, pozostaje w egipskiej psychice do dzisiaj równie silna, jak wtedy, gdy był sądzony. Mansur został skazany na karę śmierci przez powieszenie, a egzekucji dokonano 16 grudnia 2010 roku. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam o tej sprawie. Jeżeli coś jeszcze ciekawego znajdziecie, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. A ja przechodzę do sprawy numer 1, która z jakiegoś powodu jest na pierwszym miejscu, więc myślę, że równie ciężko będzie się o niej słuchało. Mam nadzieję, że mówiło trochę łatwiej, ale nawet powiem wam, że nawet po tylu tych sprawach, które wam opowiedziałam, ta empatia dalej jest i dalej to opowiadanie o tych sprawach dotyka, naprawdę dotyka i trzeba wziąć czasami głęboki oddech, zanim coś się powie na głos. Ale myślę, że ta ostatnia sprawa jest też o tyle ciekawa, gdyż osoba, która brała udział w poszukiwaniu tego mordercy, jest wam już bardzo dobrze znana i powinna kojarzyć się z profilowaniem. A zatem przechodzimy do sprawy Mosesa Sithole, który dokonał 38 morderstw i za tyle też został skazany w Afryce Południowej. Ogólnie jego imię zostało mi przetłumaczone na Mojżesza, ale absolutnie nie chciałabym go kojarzyć z tym imieniem. Jak się okazało, mamy do czynienia z ABC Murders, czyli mordercą, którego także nazwano mordercą ABC. Ja wcześniej nazwałam podobnego mordercę alfabetowym. Można by go też nazwać oczywiście alfabetycznym, co lepiej wam brzmiało. Ale tym razem mamy do czynienia z mordercą, który został tak nazwany, ponieważ zaczął działać w Atteridgeville, potem kontynuował w Booksburgu i skończył w Cleveland. I stąd od pierwszych liter tych miast pojawił się jego pseudonim ABC Murders. Moses to najbardziej znany seryjny morderca w południowej Afryce, który został uznany za winnego 38 morderstw i 40 gwałtów. Opisywany był jako atrakcyjny i czarujący mężczyzna, który zwabił wiele swoich ofiar w biały dzień. Urodził się w południowej Afryce 17 listopada 1964 roku. Znacznej liczby jego ofiar nigdy nie zidentyfikowano. Był jednym z pięciorga dzieci, które urodziły się w Oslorus, niedaleko Booksburga w prowincji Transvaal, obecnie Gauteng, w południowej Afryce. Jego rodzicami byli Simon i Sophie Sithole. Dosyć szybko jego dzieciństwo przebrało bardzo przykry obrót, dlatego że jego ojciec zmarł, a mama była niezdolna do tego, aby utrzymać piątkę dzieci, dlatego porzuciła je na lokalnym posterunku policji. Wszyscy zostali umieszczeni w sierocińcu w KwaZulu-Natal. Niestety lata spędzone w sierocińcu nie należały do najłatwiejszych. Znęcano się tam nad chłopcem i po 3 latach postanowił uciec. Najpierw szukał schronienia u swojego starszego brata Patryka, a później poszedł do pracy w kopalni złota w Johannesburgu. Oprócz tego, że był postrzegany jako atrakcyjny mężczyzna, to zachował się spokojem i wydawał bardzo inteligentny. Nie wiadomo, kiedy Moses zgwałcił swoją pierwszą ofiarę, ale jego pierwsza odnotowana napaść miała miejsce we wrześniu 1987 roku i dotyczyła 29-letniej Patricii Kumalo, która następnie zeznawała na procesie w 1996 roku. Niedługo po tym pojawiły się 3 inne zeznania, w tym Buiswy Doris Fakamisa, która została zaatakowana w lutym 1989 roku, a która złożyła odpowiednie zawiadomienie i doprowadziła do aresztowania i procesu Sithole. W 1989 roku mężczyzna został skazany na 6 lat więzienia w Mocksburgu za gwałt na tej ostatniej kobiecie, ale za dobre sprawowanie został zwolniony po 4 latach, w 1993 roku. To właśnie prawdopodobnie wtedy nauczył się najważniejszej lekcji z pobytu w więzieniu, że pozostawione przy życiu ofiary gwałtu mogą nieść konsekwencje. Powiedział wtedy: martwe kobiety nie donoszą na policję. Nie jest pewne, jak szybko po zwolnieniu rozpoczął serię gwałtów i morderstw, ale między styczniem a kwietniem 1995 Attachville, na zachód od Pretorii, odkryto 4 ciała młodych kobiet, które zostały uduszone i prawdopodobnie zgwałcone. To zapoczątkowało ciąg wydarzeń, które ukazały ogromną brutalność sprawcy. Gdy do mediów przedostała się informacja, że te morderstwa są do siebie bardzo podobne, policja była zmuszona przyznać, że w okolicy może działać seryjny zabójca. Ale to, że wkrótce odkryto ciało 2-letniego synka jednej z ofiar, zachęciło funkcjonariuszy do dalszych relacji w mediach, aby w społeczeństwie zapanować nad paniką, która właśnie zaczęła się rodzić. Mimo tego morderca się nie zniechęcił i w ciągu kilku najbliższych miesięcy natrafiano na kolejne ciała. I tak 17 lipca 1995 roku Moses był o krok od zidentyfikowania, dlatego że pojawił się świadek, który widział, jak jakiś mężczyzna zachowywał się podejrzanie w towarzystwie młodej kobiety, a później potwierdził, że ciało znalezionej kobiety należy do tej, którą widział z tamtym mężczyzną, ale niestety nie potrafił przypomnieć sobie twarzy tego mężczyzny. Śledczy nie mieli żadnych tropów i postanowili powołać specjalny zespół, który miał pracować tylko nad tą sprawą. Cały czas mieli wątpliwości, czy na pewno mają do czynienia z jednym seryjnym mordercą, dlatego że schemat, który się pojawiał przy różnych ofiarach, był różny do tego stopnia, że można było przypuszczać, że jednak nie jest to jedna osoba. Jednak w miarę identyfikowania coraz większej liczby ofiar i ujawniania się chronologii zgonów tych osób, zaczęły się pojawiać jednoznaczne dowody sugerujące, że policja ma do czynienia z seryjnym mordercą. Udało się trafić także na sposób, w jaki morderca przekonywał do siebie ofiary, mianowicie, że w znacznej liczbie przypadków ofiara miała spotkać się z kimś, kto obiecywał jej zatrudnienie. 16 września 1995 roku znaleziono ciało w kompalni Van Dyck, niedaleko Boksburga. Dalsze dochodzenie ujawniło, że są tam masowe groby. Łącznie udało się tam znaleźć 10 ciał o różnym stopniu rozkładu w ciągu następnych 48 godzin. Śledczy niemal od razu byli pewni, że te ofiary są związane z tymi, które znaleźli w Attachville. To wszystko sprawiło, że policjanci mieli uwagę mediów, zwłaszcza podczas przeszukiwania tych masowych grobów, a nawet prezydent Nelson Mandela postanowił odwiedzić miejsce makabrycznych odkryć. Ale miało też to swoje plusy, dlatego że to ogromne zainteresowanie mediów sprawiło, iż lokalne władze postanowiły zwrócić się o pomoc do emerytowanego profilera FBI Roberta Resslera. I wkrótce po tym, 23 września 1995 roku, w południowej Afryce zjawił się Robert Ressler. Pomógł on opracować profil seryjnego mordercy. Wskazał w nim m.in., że policja ma do czynienia z inteligentną i zorganizowaną osobą o dosyć wysokim popędzie seksualnym. Cechuje się także rosnącym poczuciem pewności siebie i być może działa z pomocą drugiego zabójcy. W trakcie, gdy profilowanie było w toku, dochodzenia na miejscu odkrycia tych masowych grobów ujawniły, że jedną ze znalezionych ofiar była Amelia Rapodile, która ostatnio była widziana przed spotkaniem z mężczyzną imieniem Moses Schittler. A było to dokładnie 7 września. Okazało się, że mężczyzna obiecywał jej pracę i w związku z tym mieli się spotkać, aby porozmawiać o szczegółach. Ale pomimo wysiłków policjanci nie byli w stanie zlokalizować mężczyzny, który w tym czasie kontynuował szaleństwo zabijania. Ciało Amelii odkryto 3 października 1995 roku, a tego samego dnia gazeta Star otrzymała telefon od mężczyzny, który twierdził, że jest seryjnym zabójcą. Ponieważ miał informacje, które były do tej pory nieznane opinii publicznej, policja była nawet skłonna wierzyć, że mają do czynienia z Mosesem. Jednak próba zorganizowania spotkania z nim się nie powiodła i w ciągu następnych 10 dni odkryto jeszcze 3 ciała. To sprawiło, że śledczy nie mieli wyjścia i musieli podać do mediów rysopis Shitola. Sprawiło to, że sprawa ta została bardzo dobrze nagłośniona i Moses próbował szukać pomocy u członków swojej rodziny, aby się schować przed policją. Ale w końcu 18 października 1995 roku tajna policja go przechwyciła. Obstawiam, że chodzi o jakąś policję działającą pod przykrywką, ale nie jestem pewna, czy dobrze to przetłumaczyłam. Mężczyzna dosyć długo się opierał i w efekcie jeden z policjantów musiał postrzelić go w nogę i brzuch. Następnie trzeba było go hospitalizować, a w trakcie tej hospitalizacji przeszedł także operację i został przeniesiony do bezpiecznego szpitala wojskowego w Pretorii, gdzie ostatecznie przyznał się do licznych zabójstw podczas przesłuchiwania przez detektywów. Zaprzeczył jednak, że miał wspólnika i uważał, że musiał mieć naśladowców. W późniejszym czasie twierdzenie policji, że zrzekł się prawa do adwokata podczas składania tych zeznań, zostało później odrzucone w sądzie. 5 dni później, 23 października 1995 roku, Moses został oskarżony o 29 zabójstw w sądzie w Brakpan. Z kolei 3 listopada został przetransportowany do więzienia w Boksburgu, gdzie 2 lata wcześniej odbywał już karę za gwałt. W tym czasie pojawiły się także doniesienia prasowe, iż mężczyzna był nosicielem wirusa HIV. Zanim proces mężczyzny rozpoczął się 21 października 1996 roku, rosnąca liczba dowodów świadczyła o tym, że łącznie przeciwko niemu zarzuty wzrosły do 38 przypadków zabójstwa, 40 przypadków gwałtu i 6 napadów. Nie przyznał się do wszystkich zarzutów. W wyniku małych opóźnień jego proces miał się jednak rozpocząć 14 listopada, ale ponownie został przełożony, gdy Shitole przybył do sądu tego ranka i miał całe spodnie mokre od krwi. Natychmiast został przewieziony do szpitala i był leczony z powodu otwartej rany kolana. Prawdopodobnie rany tej nabawił się w więzieniu podczas jednej z bójek. Kolejna rozprawa miała zostać zwołana w lutym 1997 roku. W końcu udało się ruszyć z procesem. Wezwano między innymi amerykańskiego eksperta do spraw głosu. Nie wiem, jak to nazwać, pewnie jakiś foniatra albo ktoś w tym stylu. Chyba źle powiedziałam. W każdym razie chodzi o osobę, która potrafi na podstawie głosu oszacować, czy głosy są do siebie podobne. I też ten ekspert zidentyfikował Shitole jako rozmówcę, który zadzwonił wtedy do tej gazety i chwalił się swoimi morderstwami przed dziennikarzami The Star. Moses miał też dosyć szczegółowo opowiedzieć innym więźniom swoje zbrodnie, a niektórzy byli wyposażeni w sprzęt podsłuchujący, jak i kamery, które potem zostały przekazane funkcjonariuszom. Niestety i tym razem trzeba było przerwać proces, dlatego że w sierpniu mężczyzna zaczął wymiotować krwią z powodu wrzodu żołądka i trzeba było go przewieźć do szpitala. Kolejna rozprawa odbyła się 5 grudnia 1997 roku i podczas tej rozprawy doszło już do uzyskania werdyktu, w trakcie którego przysięgli skazali mężczyznę za każdy czyn, o który został oskarżony, a następnie został skazany na karę pozbawienia wolności na 2410 lat. Mężczyzna wydawał się cały czas chłodny i opanowany, nie wyraził żadnej emocji. Przeczytanie wyroku sądu zajęło 3 godziny, w związku z czym wyrok również był przełożony na następny dzień. Gdy sędzia czytał swoje oświadczenie z uwagi na odrażającą naturę zbrodni, dodał, że nie zawahałby się przed wydaniem wyroku śmierci na mężczyźnie. Ponieważ jednak kara śmierci została zniesiona w Afryce Południowej w 1995 roku, został skazany na w pewnym sensie dożywocie, bo 2410 lat bez możliwości zwolnienia warunkowego przez co najmniej 930 lat było jednoznaczne. Moses został skierowany do sekcji najwyższego bezpieczeństwa w więzieniu centralnym w Pretorii. Jest to też więzienie o najwyższym poziomie bezpieczeństwa w całej południowej Afryce i jest znane jako CIMAX. Jak na ironię, leczenie jego wirusa HIV w więzieniu przewyższa wszelkie dostępne metody leczenia dla przeciętnego obywatela RPA i prawdopodobnie może mu zapewnić dłuższe życie w więzieniu niż na wolności. Na koniec mam jeszcze dla was ciekawostkę, iż Moses miał żonę, która właściwie została jego żoną, gdy po raz pierwszy odbywał karę w więzieniu, ale gdy dowiedziała się o tym, iż ponownie trafił na drogę przestępczą, to postanowiła z nim zakończyć relację. Również jej zeznania pomogły prokuratorowi odesłać Shitole do więzienia, a kobieta powiedziała jednej z gazet, że już nie kocha mężczyznę i że rozstali się na 2 miesiące przed jego ponownym aresztowaniem. Doczekali się także swojego dziecka, córki Bridget. Ich związek zakończył się 31 lipca 1995 roku. Para się wtedy bardzo pokłóciła, mężczyzna spakował swoje torby, wyszedł, a kobieta nigdy więcej go nie widziała, dopóki nie został aresztowany w październiku. Podobno nawet widok jego byłej żony i dziecka na sali nie wywołał w nim wzruszenia. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co sądzicie i o tej sprawie, i o tych dwóch poprzednich. Tylko tak jak was prosiłam, gdybyście się ograniczyli do kulturalnych wypowiedzi, bo mimo wszystko dalej rozmawiamy o ludziach i nie chciałabym, żeby padły na przykład jakieś rasistowskie komentarze. Ale wiem też, że w większości jesteście bardzo inteligentnymi osobami, dlatego liczę, że nie muszę do was tego mówić. To jest do tej malutkiej mniejszości. Jestem też ciekawa, jak wam się podoba ta seria. Czy podoba wam się to, że zamierzam omawiać właśnie 3 takich najgroźniejszych przestępców danego kontynentu? Czy jakoś was to zaciekawiło? Wydaje mi się, że to dosyć ciekawy ranking, dlatego postanowiłam go omówić, ale tak jak wam wspomniałam, ten ranking jest dużo większy. Jeżeli interesuje was cała tabelka, to zapraszam was na grupę Kryminalne Historie Strefa True Crime. Przypominam też na koniec, że dorzuciłam kilka kubeczków Dzień Dobry, Dobry Wieczór do sklepu, więc jeżeli macie ochotę mieć taki kubeczek z limitowanej kolekcji, to jest na to ostatnia szansa. Link do sklepu znajdziecie w opisie. A ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie. Czekam na was wieczorem i mam nadzieję, że się widzimy i razem świętujemy ten nasz mini sukces kanału. Bo tak naprawdę to wasza zasługa i ta liczba to po prostu wy. Bez was by jej nie było i jestem wam bardzo wdzięczna za to, że mnie tak wspieracie, motywujecie do działania i po prostu tu jesteście. Dziękuję zwłaszcza moim patronom i osobom wspierającym, którzy są i dokładają swoją cegiełkę. I dziękuję także Jankowi i Bartkowi, którzy mi pomagają przy tych odcinkach, bo bez nich, bez tego naszego zespołu też pewnie wyglądałoby to inaczej. A ja tymczasem życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia i być może do zobaczenia.